Jeżeli zamierzasz rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz i chciałabyś dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę, aby w przyszłości odnieść sukces, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Temat własnej działalności jest bardzo obszerny, dlatego w tym wideo wybrałam dla Ciebie kilka najważniejszych aspektów. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania do tego, co zostanie tu powiedziane, napisz proszę w komentarzu pod filmem. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli chciałbyś, aby rozwinąć jakiś konkretny aspekt, również wspomnij o tym w komentarzu, a weźmiemy to pod uwagę przy nagrywaniu kolejnych materiałów. Zapraszam także do subskrybowania, aby nie ominęły Cię kolejne filmy, które tworzymy w Fundacji Idea dla Ciebie. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i w tym filmie przedstawię Ci kilka sprawdzonych sposobów, które pomagają odnieść sukces w biznesie. Jedną z pierwszych rzeczy, które musisz wybrać, jest forma prawna. Form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej jest kilka. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka kapitałowa czy spółka osobowa. W internecie można znaleźć dużo informacji na temat form prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dlatego, aby się nie powtarzać, wspomnę w kilku słowach o dwóch najczęściej wybieranych. W Polsce najbardziej popularna jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Teoretycznie jest to najprostsza forma, ale wiążąca się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ w tym przypadku przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, zarówno firmowym, jak i prywatnym. Pod kątem popularności Polacy również chętnie wybierają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku księgowość jest trochę bardziej wymagająca, a co za tym idzie kosztowna, ale w razie kłopotów można ochronić swój majątek prywatny. Najważniejsze w tym punkcie jest to, że rodzaj formy prawnej, którą wybierzesz dla prowadzenia swojego biznesu, w zasadzie nie ma wpływu na to, czy odniesiesz sukces, czy nie. Ważne jest to, jak bardzo biznes będzie dopasowany do Ciebie, do Twoich umiejętności i Twoich aspiracji i w jakim stopniu będziesz przygotowany na to, aby odnieść sukces. Zatem co jest sekretem tego sukcesu? Po pierwsze, musisz sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Jaki jest cel prowadzenia działalności ogólnie? Jaki jest cel prowadzenia Twojej firmy? W zależności od branży, w której dana firma działa, jako odpowiedź na to pytanie najczęściej słyszymy. Celem jest jak najlepsze wykonywanie oferowanych usług, produkcja coraz nowocześniejszych urządzeń czy profesjonalna obsługa klienta. Są to bardzo ważne aspekty i oczywiście potrzebne do odniesienia sukcesu, ale muszą być podporządkowane głównemu celowi prowadzenia biznesu, jakim jest zarabianie. Niestety, za sprawą ciągle funkcjonujących stereotypów często uważa się, iż ludzie zarabiający duże pieniądze prawdopodobnie nie dorobili się ich uczciwie. Niejednokrotnie spotykaliśmy właścicieli firm, którzy mówili, że nie chcą być postrzegani jako dorobkiewicze, dlatego też pomimo, że ich firmy mają problemy, to nadal nie chcą podporządkowywać swoich zasad celowi, jakim miałby być zysk. A w skrajnych przypadkach nawet nie szukają nowych klientów, bo przecież nie będą się prosili o zlecenia. Znam osobiście wielu właścicieli firm, którzy czują, że byłoby to w jakiś sposób niewłaściwe, gdyby zarabiali dużo więcej niż obecnie. Niestety, poza negatywnymi skutkami dla rozwoju ich biznesów, tracą oni przez takie przekonania często wartościowe zamówienia. Pamiętaj, firma komercyjna musi zarabiać. Nie da się utrzymać biznesu bez odpowiednich zysków. Zwróć uwagę, że teoretycznie osoba pracująca na etacie może pracować za wynagrodzenie pozwalające jej przetrwać od pierwszego do pierwszego. W przypadku chorobowego dostanie te 80% wynagrodzenia. Po przejściu na emeryturę również może liczyć na określoną, mniejszą lub większą, ale jednak co miesięczną kwotę. W przypadku przedsiębiorcy nie zatrudniającego żadnych pracowników i opłacającego standardowe składki, na chorobowym dostanie on najwyżej kilkaset złotych, co nie wystarczy na zbyt długo, a jego państwowa emerytura również będzie znikoma. Chociażby z tych względów Twoja działalność musi generować zyski, które pozwolą odłożyć kwotę na trudniejszy okres oraz na emeryturę. Nawet jeżeli firma zatrudnia pracowników, którzy w przypadku choroby właściciela będą w stanie kontynuować funkcjonowanie danego biznesu, to również ta działalność przy danym poziomie kosztów musi przynosić odpowiednio większe zyski, które pozwolą sfinansować zakup jakiejś potrzebnej maszyny, nowego komputera czy innych środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania danej firmy. Zyski muszą pozwolić także na planowane serwisy czy naprawę sprzętu, gdy zajdzie taka potrzeba. Oczywiście większe zakupy można finansować kredytami lub leasingami, jednak pamiętaj, że poleganie tylko i wyłącznie na kredytach może doprowadzić do niewypłacalności. Poza tym firma, aby utrzymać się na rynku, musi się rozwijać, musi inwestować w nowe technologie, nowe umiejętności. W razie potrzeby musi rozszerzać swoją działalność o nowe produkty lub usługi, a czasami nawet musi się przebranżowić. Znam przypadek bardzo dobrego szewca, który z czasem miał coraz mniej zleceń. Gdy jednak najstarsza córka skończyła szkołę, wspólnie stwierdzili, że trzeba coś zrobić, bo w innym wypadku będą musieli zamknąć firmę. Postanowili wówczas otworzyć sklep obuwniczy specjalizujący się w butach skórzanych z usługami szewskimi. Takie połączenie zapewniło im już na starcie dużą liczbę klientów, dzięki czemu udało się zamienić upadającą jednoosobową działalność w bardzo dobrze prosperujący sklep z usługami zatrudniający kilka osób. Większe firmy, aby wygrywać z konkurencją, muszą wprowadzać ulepszone lub nowe produkty, których opracowanie kosztuje. Muszą rozszerzać portfolio swoich usług czy inwestować w szkolenia pracowników. Ale jeśli tylko firma będzie prowadzona uczciwie, to zarabianie będzie jak najbardziej szlachetne. W końcu każda firma zmniejsza bezrobocie i daje miejsca pracy. Generując uczciwe zyski, jesteśmy w stanie wspomagać lokalną społeczność, fundacje, stowarzyszenia czy bezpośrednio osoby potrzebujące. Podsumowując, prowadząc firmę, nie możesz się wstydzić tego, że zarabiasz. Zarobek jest Twoją podstawą, która pozwoli Ci przetrwać. Jeśli ze zrozumieniem będziesz stosował tę zasadę, również znacznie łatwiej będzie Ci przekonać klienta do swoich usług czy produktów. Wracając do wcześniejszego przykładu przedsiębiorców, którzy na skutek niewłaściwych przekonań odnośnie zarabiania tracą dobre zlecenia, to ku mojemu zdziwieniu dość często spotykam się z przypadkami, w których bardzo dobry fachowiec cały czas traci zlecenia na rzecz tańszej konkurencji. Bardzo często powodem tego jest fakt, iż klienci najczęściej pytali o cenę, myśląc, że po prostu jeden fachowiec jest tańszy, a drugi droższy. Gdy pokazaliśmy mu, jak należy rozmawiać z klientem, jak prawidłowo przedstawić klientowi, skąd bierze się dana cena, wówczas stopniowo zaczął on zyskiwać coraz większe grono klientów, dla których przede wszystkim liczyła się jakość. I bardzo często z czasem dochodziło do tego, że nie musiał już szukać nowych klientów. Aby przekonać klienta do wyższej ceny oferowanego przez Ciebie produktu, jest jeszcze jeden skuteczny sposób. Znam osobę, która zajmuje się m.in. ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Ma w swojej ofercie jedną z najlepszych ofert na rynku. Jednak zaczęło się pojawiać coraz więcej klientów pytających nie o najlepsze, ale o jak najtańsze ubezpieczenie OC. Aby ich nie odsyłać z niczym, właściciel wprowadził do swojej oferty najlepsze z najtańszych ubezpieczeń. Gdy klienci mówią mu, że dla nich liczy się absolutnie najtańsza oferta, wówczas jest on w stanie ich obsłużyć, ale zawsze najpierw dokładnie tłumaczy, czym różnią się te najtańsze ubezpieczenia od tych najdroższych. Gdy klienci widzą, że różnica w cenie jest spowodowana zasadniczą różnicą w jakości, to po chwili zastanowienia wybierają droższą, ale lepszą dla nich ofertę. Pamiętaj, przedsiębiorca to w 99% przypadków ktoś uczciwy, kto bierze na siebie bardzo dużo obowiązków i przy okazji prowadzenia swojej firmy pomaga ludziom w zaspokajaniu ich potrzeb, tworzy miejsca pracy i bardzo często przyczynia się do rozwoju swojej okolicy. Jeśli myślisz o własnej firmie lub już ją prowadzisz, a nadal masz negatywne skojarzenia z przedsiębiorcami lub zarabianiem wynikające ze stereotypów, musisz je jak najszybciej zmienić, inaczej będzie Ci bardzo ciężko odnieść sukces. Po drugie, już na samym początku zaplanuj sobie, jak będzie ułożona Twoja firma. Myśl w kategoriach, a co, jeśli się uda. Właściwe ułożenie firmy jest to jeden z najważniejszych i jednocześnie bardzo niedocenianych aspektów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W większości przypadków prawidłowe ułożenie Twojej firmy będzie gwarancją jej sukcesu, a z pewnością brak takiego ułożenia będzie jedną z głównych przyczyn porażki. Szczerze mówiąc, bardzo rzadko spotyka się firmy, które już na początku mają konkretny plan, jak chcą funkcjonować. Czasami nawet zdarzają się właściciele startujący z założeniem jakoś to będzie. Takiego podejścia zdecydowanie nie polecam. Przeważają jednak przedsiębiorcy, którzy przed założeniem firmy analizują i planują, jak sprzedawać swoje produkty czy usługi. Właściwe ułożenie firmy w tym przypadku sprawi, że ta sprzedaż będzie po prostu skuteczniejsza. I nie chodzi tu o to, że musisz na samym początku mieć zaplanowane najdrobniejsze szczegóły prowadzenia Twojej firmy. Ważniejsze jest, abyś wystartował, ale działał już na początku z w miarę wypracowanym planem i korygował go w trakcie prowadzenia działalności. Zapewne słyszałeś o firmach, które wynajmują specjalistów do układania procesów w przedsiębiorstwie. Dzieje się tak, ponieważ często w firmach zarząd dochodzi do wniosku, że pewne procesy są niewydajne i uważają, iż firma mogłaby generować większe zyski. A o ile łatwiej to wszystko przeprowadzić już na samym początku? Jak to zrobić? Otóż na początku, nawet w sposób ogólny, opisz sobie, jak będą przebiegały poszczególne procesy w Twojej firmie. Niezależnie od jej wielkości i branży, w której działasz, pozwoli to na zagwarantowanie możliwie jak największej powtarzalności oraz jakości produkowanych elementów czy wykonywanych usług. Zauważ, jak duże sukcesy odnoszą firmy typu McDonald's czy KFC. Dlaczego? Ponieważ ich podstawową cechą jest standaryzacja. Pracownicy dokładnie wiedzą, co, jak i kiedy mają robić. Wszystko odbywa się według ścisłego schematu, co gwarantuje klientom praktycznie taki sam smak serwowanych potraw, niezależnie w jakim miejscu korzystają z tych usług. Standaryzacja procesów obniża koszty prowadzenia firmy, jak również ułatwia szkolenie nowych pracowników. Na przykład załóżmy, że chciałbyś otworzyć sklep internetowy sprzedający zabawki dla dzieci. Na początku wystarczy, że zapiszesz ogólnie, jak będziesz kolejkował zamówienia. Ułóż sobie procedurę, którą będziesz stosował w celu eliminacji pomyłek w wysyłkach, tak aby klient nie dostał zabawki, której nie zamawiał. Następnie w trakcie działalności koryguj ułożone procedury tak, aby były one jak najbardziej optymalne. Weźmy inny przykład. Wyobraź sobie osobę, która planuje rozpocząć produkcję unikalnych świec woskowych. Poza opisami procedur obsługi klienta, płatności czy reklamacji, opisuje ona także procedurę wytwarzania danego rodzaju świecy tak, aby proces ten mógł być powtarzalny. Jeżeli na końcu wyjdzie jej produkt wadliwy, to natychmiast analizuje, jaka była tego przyczyna, wprowadza zmiany w opisie procedur i opisuje ten przypadek, w którym wystąpił błąd, aby w razie konieczności móc do tego wrócić w przyszłości. Wiem, że wszystko to wygląda na dużo pracy opisowej, ale w sumie na tym polega ułożenie firmy. Na spisaniu procedur. Poświęcenie na to kilku chwil na początku pozwoli Ci zaoszczędzić setki cennych godzin w przyszłości. Wracając do hasła, a co jeśli się uda? Procedury spisane na początku i cały czas aktualizowane będą nieocenioną pomocą, gdy zaczniesz zatrudniać pracowników. Im więcej ludzi będzie pracowało w Twojej firmie, tym bardziej będą Ci potrzebne procedury. W przeciwnym razie firma nie będzie w stanie zagwarantować powtarzalności produkowanych elementów czy wykonywanych usług, a pracownicy będą przychodzili do Ciebie z każdym pytaniem. Będziesz musiał rozwiązywać całe mnóstwo codziennych problemów, zamiast skupić się na naprawdę ważnych dla firmy kwestiach. Prawie każdy zna przypadek właścicieli firm, którzy dawno nie byli na żadnym urlopie, ponieważ pracują od rana do wieczora. Nie mają prawie w ogóle czasu dla siebie. Panuje takie przekonanie, że aby firma dobrze funkcjonowała, jej właściciel musi być zaangażowany 24 godziny na dobę, a wielu przedsiębiorców kieruje się mottem „Pańskie oko konia tuczy”. Jednak czy jest to konieczne? Zobacz, jak wiele filii zagranicznych firm działających w Polsce nigdy nie widziało swojego właściciela. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, no tak, ale to są duże firmy, więc stać ich na to, aby funkcjonować według tak ułożonych zasad. Nie do końca jest to prawda. Sukces każdej z tych firm tkwi we właściwym ułożeniu procedur, które pozwalają na przykład na to, aby sukces pojedynczego sklepu przenieść na kolejne miasta, a z czasem na inne kraje. Bez odpowiednich procedur oczywiście możliwe jest skuteczne zarządzanie, ale relatywnie niewielką grupą podwładnych. Brak procedur jest ogromnym hamulcem w rozwoju firmy. Nie wystarczy zatrudnić brygadzistów, kierowników czy menadżerów. Jeśli oni również będą w Twojej firmie zarządzać bez ustalonych norm i zasad, to ciągle będą się pojawiały problemy, kosztowne reklamacje czy trudności w pozyskaniu nowych klientów. Znam przypadek Polaka, który otworzył firmę w Anglii i w ciągu 2 lat zatrudniała ona już 40 pracowników. Zarabiała bardzo dobrze, ale w pewnym momencie właściciel miał już serdecznie dość tego biznesu. Opowiadał, że z czasem, pomimo iż była to jego własna firma, po prostu zmuszał się, aby wstać rano nie do pracy, ale jak mówił, do roboty. Pomimo bardzo dobrych zysków, właściciel ten rozważał zamknięcie firmy. Jest to autentyczny przykład na to, że nie tylko kwestie finansowe bywają przyczyną zamykania firmy. W tym przypadku powodem były ciągłe problemy, z którymi przychodzili pracownicy, pojawiające się konflikty, reklamacje itd. W pewnym momencie ktoś mu podpowiedział, aby spisał wszystkie procedury w firmie, przeanalizował je i wprowadził naczelną zasadę. Praca na wszystkich stanowiskach musi odbywać się zgodnie z ustalonymi procedurami. Jeśli ktoś zauważy, iż daną procedurę można poprawić, zgłasza to przełożonemu, dzięki czemu firma staje się coraz lepsza. Trwało to oczywiście kilka miesięcy, zanim pracownicy przestawili się na taki system działania, ale wprowadzenie i przestrzeganie procedur odciążyło tego przedsiębiorcę od większości problemów, a praktycznie wszystkie konflikty w firmie zniknęły. Pytań kierowanych bezpośrednio do niego było znacznie mniej. W efekcie właściciel z powrotem polubił swoją własną firmę, do pracy chodził z przyjemnością i co bardzo ważne, w końcu miał czas na myślenie strategiczne, co zaowocowało aż 70% wzrostem firmy w kolejnym roku. To jest prawdziwa siła ułożenia firmy. Ułożenie firmy daje satysfakcję właścicielowi i co niezwykle ważne, otwiera drogę do rozwoju biznesu. Jednak z drugiej strony przy układaniu procedur można popełnić błędy. Łatwo sobie wyobrazić, że ułożymy procedury w naszej firmie w taki sposób, że zamiast ułatwić, będą one utrudniały jej działanie, co w konsekwencji odbije się negatywnie na zyskach, które są najważniejsze dla odniesienia sukcesu. Jak zatem zdobyć wiedzę w tym zakresie? Prawda jest taka, że nie potrzeba wiele czasu, aby przyswoić podstawowe informacje. Aby ułożyć efektywne procedury, musisz wybrać jakiś styl zarządzania i zgodnie z nim ułożyć swoją firmę. Wystarczy poświęcić kilka wieczorów na przeczytanie książek, które poświęcone są efektywnemu zarządzaniu firmą. Istnieje wiele metod zarządzania, natomiast my jesteśmy wielkimi zwolennikami metody, która naszym zdaniem daje najlepsze efekty. Sprawia, że pracownicy pracują w takiej firmie z przyjemnością, a klienci bardzo chętnie korzystają z usług tej firmy. Jest to podejście do zarządzania organizacją zwane TQM, co jest skrótem od Total Quality Management, czyli kompleksowego zarządzania przez jakość. Jest to kompleksowa metoda uwzględniająca wszystkie aspekty działania firmy. Jeśli potrzebujesz trochę zawęzić obszar swoich poszukiwań, to absolutnym minimum będzie TOC, czyli teoria ograniczeń. Podstawowe informacje o tych metodach znajdziesz w książce Cel 1 – Doskonałość w produkcji autorstwa Eliego Goldratta oraz w książce Finanse do góry nogami Thomasa Corbetta. A o metodzie zarządzania TQM przeczytasz w książce pod tytułem Doktryna jakości, której autorem jest Polak, przedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec Andrzej Blikle. Dla wyjaśnienia, nie mamy żadnej prowizji ze sprzedaży polecanych tutaj książek. Polecamy je dlatego, że są naprawdę wartościowe i pomogą Ci odnieść sukces. Dla osób, które już dzisiaj chciałyby poznać podstawy tego podejścia do zarządzania firmą, przygotowaliśmy z naszym ekspertem kilka wskazówek. Otóż każda ze standardowych metod zarządzania zwraca uwagę na ciągłe doskonalenie i podnoszenie wydajności poszczególnych procesów w firmie. Teoria ograniczeń mówi trochę inaczej. Skup się na jednym miejscu, które jest największym ograniczeniem Twojej firmy, czyli znajdź tak zwane wąskie gardło. Inaczej mówiąc, znajdź najsłabsze ogniwo. Teoretycznie można usprawnić wszystkie procesy jednocześnie. W pierwszej chwili wydaje się to bardzo rozsądne, ale w praktyce jest to trudne do przeprowadzenia, wymaga zaangażowania sporej liczby osób i niewątpliwie będzie kosztowne, a co najważniejsze, nie przyniesie efektów adekwatnych do zaangażowanych środków. Co zatem zrobić w takiej sytuacji? Zaplanuj, że będziesz obserwował, jak przebiegają poszczególne procesy w Twojej firmie, po to, aby znaleźć tak zwane wąskie gardło, czyli miejsce lub proces, który najbardziej ogranicza wydajność Twojego biznesu. Za przykład niech posłuży mała firma produkcyjna, w której wytwarza się tym razem drewniane świeczniki. Załóżmy, że do wyprodukowania takiego świecznika potrzebne są 4 procesy. Najpierw należy uciąć kawałek drewna odpowiedniej grubości. Następnie należy go przetoczyć, czyli nadać mu odpowiedni kształt. W kolejnym etapie wyszlifować i na końcu pomalować na wybrany kolor. Załóżmy, że do każdego z tych procesów firma posiada oddzielne stanowisko i każde z tych stanowisk wyposażone jest w odpowiednie maszyny. Na pierwszym stanowisku znajduje się piła o przepustowości 100 elementów na godzinę. Na drugim stanowisku tokarka o przepustowości 12 sztuk na godzinę. Następnie szlifierka, która potrafi wyszlifować 75 sztuk na godzinę. W ostatnim procesie firma jest w stanie pomalować, podobnie jak na początku, 100 świeczników na godzinę. Załóżmy także, że firma pracuje na 100% swojej wydajności. W pewnym momencie pojawia się duży, drugi klient, który chciałby kupować tyle samo świeczników miesięcznie, co obecny odbiorca. Dla firmy oznacza to 100% wzrost sprzedaży i zyskanie drugiego odbiorcy, co w kategorii bezpieczeństwa firmy jest bardzo pożądane. Ale jak zwiększyć wydajność? Zwróć uwagę, że w takim przypadku praca na przykład nad zwiększeniem wydajności pierwszego etapu, czyli cięcia drewna, lub czwartego, czyli malowania, tak naprawdę nic nie da. Dlaczego? Ponieważ patrząc pod kątem zysków, firma zarobi dopiero wówczas, gdy sprzeda gotowy świecznik, a obserwując proces produkcyjny jasno widać, że niezależnie jak dużo elementów może przejść przez pierwszy, trzeci czy czwarty etap, to i tak firma jako całość jest w stanie wyprodukować tylko 12 świeczników na godzinę ze względu na przepustowość stanowiska tokarskiego. Bo to stanowisko jest najsłabszym ogniwem lub inaczej mówiąc wąskim gardłem. Jeśli zaangażujemy środki i zwiększymy wydajność piły, wówczas przed tokarką będą się piętrzyły góry uciętych elementów, których tokarka nie będzie w stanie przerobić. Jeżeli natomiast zwiększymy wydajność np. etapu czwartego, czyli malarni, to spowoduje to dłuższe przerwy tego stanowiska, ponieważ nie będą do niego docierały wystarczające ilości elementów do malowania. Niestety tak dzieje się bardzo często w firmach produkcyjnych, zwłaszcza, że w większości przypadków procesy produkcyjne są znacznie bardziej skomplikowane niż przedstawione w tym przykładzie. Produkowane są przeróżne elementy, przechodzące często przez więcej niż 4 stanowiska. Jednak w tych przypadkach zasada również będzie taka sama. Należy zidentyfikować najsłabsze ogniwo i skupić się na podniesieniu jego wydajności. Wówczas zyskasz bardzo duży przyrost wydajności całej firmy. Wszystkie procesy w ramach Twojego biznesu powinny być ustawione właśnie pod to wąskie gardło. W przypadku firmy produkującej świeczniki, wąskim gardłem jest oczywiście tokarka i aby zwiększyć o 100% wydajność całego zakładu, wystarczy zwiększyć wydajność tylko tego jednego stanowiska. Zawsze należy zacząć od zmian organizacyjnych. Są to zmiany bez lub niskokosztowe, dopiero gdy zostaną one wykorzystane w całości, a dane stanowisko nadal jest wąskim gardłem, można zacząć się zastanawiać nad inwestycją. Przedstawię hipotetyczną sytuację dla naszej tokarki opartą na prawdziwym przypadku, z którym mieliśmy do czynienia przy okazji doradzania jednej z firm. Po sprawdzeniu, co jest przyczyną tak małej wydajności tego stanowiska, okazało się, iż jest tam szereg zależności. Po pierwsze, nikt na poprzednim etapie produkcji nie sprawdza, czy drewno jest wystarczająco wysuszone, a tylko suche drewno może być użyte do produkcji świeczników. Więc operator tokarki traci średnio 8 minut na każdą godzinę pracy na segregację dostarczonych elementów. Po drugie, przed założeniem detalu na tokarkę konieczne jest nawiercenie jednego z końców tak, aby detal mógł być podparty właściwie na maszynie. Tutaj operator tracił kolejną minutę na każdy detal, czyli 12 minut na godzinę. Ze względu na to, iż świeczniki toczone były ręcznie, operator musiał co godzinę robić sobie 10-minutową przerwę, czyli średnio efektywnego toczenia było tutaj 30, a nie 60 minut. Po zidentyfikowaniu tych wszystkich przyczyn okazało się, iż bezinwestycyjnie, tylko za pomocą zmiany organizacji i właściwego przeszkolenia pracowników udało się zwiększyć wydajność stanowiska tokarskiego o 100%. Przeszkolono pracownika malarni w obsłudze tokarki i przez pierwsze pół dnia pracował on na tokarce na zmianę po 30 minut z obecnym tokarzem. Nie było już przestojów maszyny w związku z przerwami, a operatorzy byli znacznie mniej zmęczeni. Operator piły został przeszkolony z obsługi wilgotnościomierza i dokonywał on wstępnej segregacji drewna na suche i mokre. Dostawiono mu jednocześnie proste stanowisko wiertarskie, więc na tokarkę dostarczane były już tylko detale suche i wstępnie nawiercone, dzięki czemu tokarka mogła zajmować się już tylko toczeniem. Co prawda spadła wydajność pierwszego stanowiska, ale dla wyniku finansowego firmy było to bez znaczenia, ponieważ liczy się tylko ilość wyprodukowanych i sprzedanych gotowych elementów. Wydajność sama w sobie stanowiska, które nie jest wąskim gardłem, nie wpływa na wynik finansowy firmy, dopóki wydajność ta nie spadnie poniżej wydajności wąskiego gardła. Dlatego też w naszym przypadku operator piły również został przeszkolony z pracy na tokarce i w drugiej połowie zmiany, gdy ilość wykonanych przez niego elementów wystarczała do końca zmiany, zastępował on na tokarce pracownika malarni. Ten zaczynał wówczas malować wyprodukowane detale, ale ze względu na dużą wydajność malarni nie było żadnego problemu z pomalowaniem całej produkcji stanowiska tokarskiego. Przejście osoby z pierwszego stanowiska na stanowisko tokarskie skutkowało tym, iż piła przestawała pracować już do końca dnia. Ale tutaj również dla wyniku finansowego firmy nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ ucięcie większej liczby elementów na pile nie miało wpływu na całkowitą produkcję, ponieważ tokarka nie była w stanie przetoczyć ich więcej niż 24 sztuki na godzinę. Powyższy przykład pokazuje bardzo prostą firmę. W rzeczywistości firmy produkują wiele różnych elementów przechodzących przez różne procesy. W związku z tym często otrzymujemy pytania, jak zidentyfikować to najsłabsze ogniwo. Metod jest kilka i niestety w tym filmie nie wystarczy czasu na ich omówienie, ale jest jedna prosta rada. Jeżeli czujesz, że dany obszar Twojej firmy jest tym najsłabszym ogniwem, skup się na nim zgodnie z zasadą. Czasami lepiej mniej więcej mieć rację, niż bardzo dokładnie się mylić. Po trzecie, firma to ludzie. Gdy Twój biznes będzie się rozwijał i zaczniesz zatrudniać pracowników, to Twoja polityka w stosunku do pracowników będzie gwarantem sukcesu. Najlepsze maszyny, roboty czy komputery bez człowieka nic nie zarobią dla firmy. Do tego świetnie pasuje cytat weterana polskich misji wojskowych i byłego snajpera Przemysława Wójtowicza, który o jednostce specjalnej GROM powiedział: to nie jest tak, że GROM tworzy ludzi, to ludzie tworzą GROM. I podobnie jest z każdą firmą. Firmę tworzą jej pracownicy. Wiele jest informacji o zarządzaniu zasobami ludzkimi. My bardzo nie lubimy tego sformułowania. Dla nas człowiek to nie zasób. Polecam tak właśnie podejść do zarządzania relacjami w biznesie. Firmy traktujące zarządzanie ludźmi tak samo jak wszystkimi innymi zasobami bardzo często mają problemy właśnie w tym obszarze, ponieważ człowiek to nie maszyna. Jeżeli chciałabyś, aby nagrać oddzielny film poświęcony tylko zarządzaniu i budowaniu relacji między ludźmi, napisz proszę w komentarzu. Po czwarte, inwestuj w swój rozwój i edukację. Ucz się umiejętności, które będą Ci potrzebne jako właścicielowi firmy. Najważniejszą z nich jest zarządzanie, drugą umiejętnością jest sprzedaż. Bo nawet gdybyś miał jej nigdy nie wykorzystać w praktyce, ponieważ planujesz zatrudniać wykwalifikowanych handlowców, to nadal jest to bardzo ważna umiejętność. Sprzedaż będzie Ci zawsze potrzebna, ponieważ jako właściciel niejednokrotnie będziesz spotykał się z klientami czy właścicielami innych firm. Wówczas znajomość technik negocjacyjnych i sprzedażowych okaże się niezwykle potrzebna. Po piąte, nie wszystko musisz robić samodzielnie. Na przykład, jeśli prowadzenie księgowości nie jest Twoim hobby, to zleć wykonywanie tych czynności do zewnętrznego biura rachunkowego. Będzie to koszt kilkuset złotych miesięcznie, ale wtedy będziesz mógł skupić się na budowaniu swojej firmy, mając pewność, że sprawy księgowe ogarniają specjaliści. Jeżeli księgowość nie jest dla Ciebie problemem, ale za to inne kwestie obsługi firmy stanowią dla Ciebie trudność, to jeżeli tylko środki finansowe na to pozwolą, znajdź firmę zewnętrzną, która Cię z tego wyręczy. Mówię tutaj o firmie zewnętrznej, a nie o zatrudnieniu osoby do danych działań, ponieważ na początku Twojej działalności zatrudnienie nawet na pół etatu księgowej, informatyka czy osoby z innej branży będzie dużym kosztem, przynajmniej kilku tysięcy złotych w porównaniu do kilkuset złotych, które zażyczy sobie profesjonalna firma zewnętrzna. Podsumowując, prowadzenie własnej firmy to wielkie wyzwanie, ale także ogromna satysfakcja. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj zasady pomogą Ci zbudować i rozwinąć Twój biznes. Jeżeli masz własne pomysły dotyczące tego, na co warto zwrócić uwagę, prowadząc własną działalność gospodarczą, tak aby odnieść sukces, podziel się z nami w komentarzach. Do zobaczenia!